Duchu Święty, prosimy Cię, wstąp do naszego życia, do naszej codzienności, bądź światłością, która rozproszy wszystkie mroki mojego życia. Bądź najlepszym przewodnikiem na drogach mojej codzienności. Spraw, aby to spotkanie, każda chwila, każdy moment mojego życia przyczyniał się do coraz większej otwartości mojego serca na dar obecności Tego, który jest nade wszystko miłością. Przybądź, Duchu Święty. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy naszą katechezę. Prosiliśmy o dar żywej obecności Ducha Świętego, aby to spotkanie wydało błogosławione owoce w naszej wędrówce do Królestwa Niebieskiego. Do naszych dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Wyznanie wiary chrześcijańskiej to ta część w katechizmie Kościoła katolickiego, po którą sięgamy, tematy dotyczące rzeczywistości i wspólnoty Kościoła, hierarchia, świeccy, życie konsekrowane, czyli wierni. W numerach wprowadzających katechizm Kościoła katolickiego do tych zagadnień i tych tematów przypomniał nam bardzo mocno, że wiernymi są ci, którzy przez chrzest, wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani ludem Bożym. I stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. Konstytucja Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i zadaniem, współpracuje w budowaniu ciała Chrystusa. Nawet różnice, które Pan chciał wprowadzić między członkami swojego ciała, służą Jego jedności i Jego posłaniu. Istotnie, w Kościele istnieje różnorodność posługiwania, ale jedność myśli. Apostołom i ich następcom zostało powierzone przez Chrystusa zadanie nauczania, uświęcania i kierowania w Jego imieniu i Jego mocą. Ludzie świeccy mają uczestnictwo w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, wypełniają natomiast swe zadania w posłannictwie całego ludu Bożego w Kościele i świecie. Są także wierni, którzy należą do jednej i do drugiej kategorii, hierarchia i świeccy, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcają się Bogu i pomagają w zbawczej misji Kościoła. A zatem, drodzy Państwo, wierni to ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w Chrystusa i stali się ludem Bożym, a tym samym uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Ostatnie nasze refleksje dotyczyły bezpośrednio tej grupy pierwszej, o której przypomina nam katechizm Kościoła katolickiego, czyli o hierarchii. Mówiliśmy o hierarchicznej strukturze Kościoła, o kolegium biskupów i jego głowie, czyli papieżu. Także podjęliśmy temat dotyczący misji nauczania, misji uświęcania i misji rządzenia. Wszyscy duchowni mają szczególny udział w pasterskiej trosce najwyższego pasterza Chrystusa. Bez udziału wspólnoty owe urzędy nie mają prawa bytu. Oznaczają one zatem powołanie we wspólnocie i przede wszystkim dla wspólnoty. Wyposażyć świętych celem wykonywania posługi. List do Efezjan, rozdział 4, werset 12 oznacza odkrywać we wspólnocie charyzmaty i koordynować współpracę wielu chrześcijan. Każdy nieporządek w hierarchii, zadanie przywilejów, sprzeciwia się duchowi Jezusa i tradycji czasów apostolskich. Wszyscy zarówno pełniący urzędy w Kościele, jak i świeccy powinni przez dobrą wzajemną współpracę przyczyniać się do głoszenia dobrej nowiny aż po krańce świata. I w tym punkcie dokonujemy, drodzy Państwo, bardzo płynnego przejścia do tej drugiej grupy wymienionej przez katechizm Kościoła katolickiego, przez nauczanie Kościoła wierni świeccy. 897 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Przez pojęcie świeccy rozumie się wszystkich wiernych, którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego, prawnie ustanowionego w Kościele. A zatem są to wierni, którzy wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe całemu Kościołowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie. Raz jeszcze odwołujemy się do Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium nr 31 Soboru Watykańskiego II. Powołanie świeckich. Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa oraz służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela. Inicjatywy chrześcijan świeckich są szczególnie konieczne, gdy chodzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Takie inicjatywy są zwyczajnym elementem życia Kościoła. Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Przez nich Kościół stanowi życiową zasadę społecznej ludzkości. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z nim w łączności. Oni są Kościołem. Przypomina Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici cytując ojca świętego Piusa XII. Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania. Dlatego mają obowiązek i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, starania się, by boskie orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości przypadków apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne. Uczestnictwo świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa. Świeccy jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziła się w nich coraz obfitsze duch owoce ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te są składane z największą czcią Ojcu podczas celebrowania Eucharystii wraz z ofiarą ciała Pańskiego. W ten sposób ludzie świeccy, jako pobożnie działający wszędzie czciciele Boga, właśnie świat uświęcają dla Niego. W sposób szczególny w misji uświęcania uczestniczą rodzice, prowadząc w duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijański obowiązek wychowania dzieci. Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą być przyjęci na stałe do posługi lektora i akolity. Tam, gdzie doradza to konieczność Kościoła z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie posługę słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie chrztu, a także rozdzielanie Komunii Świętej zgodnie z przepisami prawa. Uczestnictwo świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa, misję prorocką i misję królewską i uczestniczenie w tych dwóch pozostałych misjach pozostawmy już na kolejne nasze spotkanie. Drodzy Państwo, zatem odkrywamy niesamowicie ważną i istotną rolę, jaką we wspólnocie Kościoła pełnią i powinni pełnić ludzie świeccy. Ci, którzy na mocy sakramentu Chrztu Świętego zostali włączeni w misję kapłańską, prorocką i królewską samego Chrystusa. To ich zaangażowanie w różnego rodzaju obszarach funkcjonowania, realizacji swojego powołania w obszarze życia rodzinnego, ale także katechizm mówi wprost, społecznego, politycznego, ekonomicznego i gospodarczego, mają być tymi, którzy będą wprowadzać ziarna Bożej Ewangelii, które mają wydawać plon obfity. Mają przemieniać różnego rodzaju struktury w bardziej ewangeliczne i w bardziej bliskie nauce Jezusa Chrystusa. Mają przyczyniać się do przemiany oblicza tej ziemi. Proszę zauważyć, nie ma tutaj zamknięcia wyznawanej wiary do obszaru tylko i wyłącznie intymnego, prywatnego, tylko i wyłącznie dla siebie, może dla mojej rodziny. Nie. To moje wyznawanie wiary ma emanować i rzutować także na inne obszary, a zatem tam wszędzie, gdzie jestem. 24 godziny na dobę, wnosząc i głosząc poprzez słowo, poprzez świadectwo swojego życia, także poprzez napominanie drugiego człowieka, napominanie bliźniego, mam przyczyniać się do przemiany tego, co tak bardzo dzisiaj jest niesprawiedliwe. Jeszcze raz powróćmy do tej myśli, że Kościół to nie tylko urzędowi jego reprezentanci. Jakże dzisiaj daliśmy się często zwieść przez różnego rodzaju przekazy medialne, tytuły prasowe. Dzisiaj, kiedy wypowiada się słowo Kościół, poszli tak daleko na skróty, że myśli się tylko i wyłącznie o księżach, biskupach, papieżach, kardynałach i tyle. Nie ma błędszego wizerunku Kościoła nad ten, bo ta wspólnota jest wspólnotą znacznie bogatszą, bo to wszyscy wierzący, wszyscy ochrzczeni stanowią lud Boży. Wielobarwną wspólnotę wierzących, w której uzewnętrznia się całe bogactwo darów Ducha Świętego, rozmaitość posług, różne stopnie odpowiedzialności. Skąd bierze się to przekonanie o odpowiedzialności świeckich za Kościół? Według nauki świętego Pawła Apostoła Kościół jest ciałem Chrystusa, kształtowanym od wewnątrz przez Ducha Świętego. Tak jak w organizmie człowieka jest wiele członków, z których każdy spełnia swe zadania dla dobra całego ciała, tak i, drodzy Państwo, w Kościele każdy chrześcijanin otrzymuje od Ducha Świętego zadania, bardzo konkretne zadania do wypełnienia dla dobra całej wspólnoty. Do służby w Kościele i do odpowiedzialności za Kościół powołani są na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania wszyscy wierzący. I raz jeszcze postawmy sobie to pytanie zasadnicze. Kim jest człowiek świecki? Katechizm podaje wyjaśnienie II Soboru Watykańskiego, który stwierdził, że pod nazwą ludzi świeckich rozumie się wszystkich wiernych chrześcijan, nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego. Świeccy są wcieleni przez chrzest w Chrystusa, stanowią lud Boży, uczestniczą w misji Chrystusa, spełniają właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie. Bez ludzi świeckich nie byłoby Kościoła. Oni stanowią istotną część ludu Bożego, trzon Kościoła, a papież, biskupi, kapłani pełnią urzędy, które są konieczne dla funkcjonowania tej wielkiej wspólnoty. Na czym zatem polega konkretnie rola i zadanie świeckich w Kościele? Drodzy Państwo, katechizm bardzo mocno przypomina, że zadaniem świeckich jest szukanie Królestwa Bożego, kierowanie sprawami świata po myśli Bożej. Powtórzę to. Kierowanie sprawami świata po myśli Bożej. Chodzi o to, aby rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Świeccy mają się troszczyć, aby chrystusowe orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi. Katechizm kładzie wielki nacisk na uczestnictwo wiernych świeckich w potrójnej misji Chrystusa, kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej. Tu nie ma żadnego oderwania od mojego powołania chrześcijańskiego, różnego rodzaju zawodów, które wykonuję, misji, których się podejmuję. Tu nie może być tak, że polityk, który mówi, że jest człowiekiem wierzącym, w wymiarze swojej posługi na urzędzie ministra danego resortu mówi, że w momencie, kiedy wchodzi do swojego biura, to w jego przedsionkach na wieszaku pozostawia swoją wiarę i po przejściu progu gabinetu ministerialnego staje się innym człowiekiem, nie mającym nic wspólnego z wyznawaną przez siebie wiarą, z nauczaniem Kościoła, z nauczaniem Jezusa Chrystusa zawartego na kartach Pisma Świętego. To jest zwyczajna obłuda, to jest swoistego rodzaju schizofrenia duchowa, to jest rozdwojenie i rozwarstwienie człowieka, na co nie ma zgody i nie może być zgody. Święty Jakub Apostoł powie bardzo mocno: zamieniajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Ile jest wśród nas takich obłudnych postaw, ludzi, którzy mówią, że jestem człowiekiem wierzącym, ale gdy popatrzymy na czyny tego człowieka wierzącego, kiedy patrzymy na jego zaangażowanie w zakładzie pracy, realizację powierzonych mu chociażby funkcji, widzimy takiego człowieka, który niewiele ma wspólnego z tym, co mówił przed chwilą, że jest człowiekiem wierzącym, bo on jest często zaprzeczeniem w swoich uczynkach wyznawanej przez siebie wiary. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważne i istotne. O ile ten świat byłby piękniejszy, o ile ten świat byłby sprawiedliwszy, gdyby ludzie, którzy mówią, że są wierzącymi, ludzie, którzy przez sakrament Chrztu Świętego zostali włączeni w Jezusa Chrystusa, zdali sobie z tego sprawę, że przygoda z Jezusem Chrystusem nie może zamknąć się tylko i wyłącznie w jednej godzinie sprawowanej mszy świętej w niedzielę, że podczas tej mszy świętej tak naprawdę wszystko się zaczyna, że została odświeżona miłość Boga do człowieka, człowieka do Boga i z tym darem miłości, ale zarazem i prawdy. Trzeba nam wyjść na drogi współczesnego świata, trzeba nam pójść do naszych rodzin, naszych zakładów pracy, do naszego domu ojczystego i trzeba przypominać o Bożych prawdach, o Bożym nauczaniu, które dzisiaj tak mocno jest deptane, niszczone, oplfane w naszej ojczyźnie, spychane w niebyt, na margines życia społecznego. Nas, ludzi wierzących, których jest większość w naszej ojczyźnie, traktuje się jako zło konieczne, odmawiając nam fundamentalnie zagwarantowany w Konstytucji praw chociażby do obecności w życiu publicznym znaków naszych religijnych. To, co obserwujemy współcześnie, różnego rodzaju realizowane polityczne i medialne zamachy na pasterzy Kościoła w naszej ojczyźnie, cenzury kazań, stawianie biskupów przed sąd, bo ktoś tam został dotknięty słowem pasterza. A co ma pasterz czynić, jak nie to, że staje wśród swojego ludu i ma głosić prawdę? Nie ma mydlić człowiekowi oczu i mówić, że jesteś taki wspaniały i twoje życie już jest takie cudowne, że nic do zmiany w nim już nie ma. Nie, odwrotnie. Nauczanie Ewangelii staje się dla nas bardzo często momentem, w którym stajemy jakby przed transparentnym zwierciadłem, w którym widzimy się takimi, jakimi jesteśmy. Dzisiaj media przez różnego rodzaju batalie, kampanie reklamowe, przez różnego rodzaju manipulacje pokazują rzekome drogi szczęścia, którymi człowiek, jeżeli pójdzie nimi, to doświadczy tej rzeczywistości. Nie ma nic bardziej zgubnego. To są miraże, to są fatamorgany, to jest zwodzenie człowieka. I dzisiaj, kiedy weźmiemy nasze powołanie, nasze bycie człowiekiem wierzącym na serio, to nie będziemy przechodzili obojętnie obok tych obszarów funkcjonowania naszych społeczności lokalnych, naszych rodzin, naszej ojczyzny, obojętnie. W tych momentach, gdzie jest wyrządzana krzywda Kościołowi, bo Kościół to nie tylko papież, biskupi, kardynałowie i księża, których tak często dzisiaj się linczuje, ale Kościół to także świeccy. Wierni świeccy, bez których Kościoła by nie było, których zaangażowanie realizowane jest na pierwszej linii frontu misyjnego zaangażowania Kościoła. To oni są wezwani do tego, aby ten świat był światem bardziej sprawiedliwym, światem bardziej Bożym. Jeszcze jeden element i to pytanie, którym także chcemy dotknąć nauczania Kościoła katolickiego. A zatem na czym polega uczestnictwo wiernych świeckich w kapłańskiej misji Chrystusa? Opierając się na wskazaniach Nowego Testamentu, mówimy o powszechnym kapłaństwie wiernych. Powszechne kapłaństwo wiernych. Raz jeszcze wróćmy do tych dwóch bardzo ważnych wydarzeń, do chrztu i bierzmowania. Przez chrzest i bierzmowanie każdy chrześcijanin uczestniczy w zbawczej misji Chrystusa, a więc pełni zadania kapłańskie. Człowiek świecki nie może należeć do drugiej kategorii, ale jest pełnoprawnym członkiem Kościoła. W odróżnieniu od tych, którzy sprawują urzędy, żyje i działa w świecie i musi do tego świata wnosić ożywczy ferment chrystusowej nauki. Musi do tego świata wnosić ożywczy ferment chrystusowej nauki. Daje świadectwo swej wierze w rodzinie, szkole, w zakładzie pracy, wszędzie tam, gdzie żyją ludzie, których pragnie zbawić Chrystus. W misji kapłańskiej Chrystusa uczestniczą wszyscy wierni, kiedy przyczyniają się do uświęcenia świata. Każdy chrześcijanin winien uświęcać siebie i innych. W sposób szczególny, jak podkreśla katechizm, w misji uświęcania uczestniczą rodzice przez życie małżeńskie w duchu chrześcijańskim i przez trud wychowania dzieci. Kochani rodzice, to jest realizacja waszej kapłańskiej misji, misji Chrystusa. Życie małżeńskie i trud wychowania dzieci. To jest pierwszorzędny zakres waszej odpowiedzialności. Nie pozwólcie sobie wyrwać swoich dzieci tym, którzy dzisiaj chcą realizować programy nauczania tak diametralnie oddalone od nauczania Jezusa Chrystusa, że często przekreślające Boga samego, Jego obecność w życiu każdego człowieka. Trzymajcie rękę na pulsie. Bądźcie tymi, którzy w duchu odpowiedzialności będą przypatrywali się także różnego rodzaju programom przedszkolnym, szkolnym, dbając nade wszystko o dobre wychowanie swoich dzieci. Wierni także sprawują razem z kapłanem ofiarę eucharystyczną. Nie na darmo kapłan modli się podczas mszy świętej: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ludzie świeccy czytają Słowo Boże podczas liturgii eucharystycznej, śpiewają psalmy, pieśni i, jak przypomniał katechizm, w nadzwyczajnych okolicznościach mogą udzielać sakramentu chrztu. Niektórym poleca Kościół po odpowiednim przygotowaniu posługę rozdawania komunii świętej, zanoszenia jej chorych, czy też w miejscach, gdzie brakuje kapłanów, także przewodniczenie niektórym modlitwom liturgicznym. Temat bardzo ważny i istotny. Budzenie świadomości ludzi świeckich, budzenie świadomości ludzi Kościoła, że przed nimi ogromne zadanie i ogromny obowiązek przemiany niesprawiedliwych struktur tego świata. Wnoszenie światła Ewangelii wszędzie tam, gdzie zapanowała ciemność grzechu, gdzie w miejsce Boga postawiono człowieka, który realizuje swoje, często nie mające nic wspólnego z Ewangelią, plany.